Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, a my witamy na tej naszej ziemi Radia Szczecin. Serdecznie pozdrawiamy i zapraszamy do spędzenia z nami najbliższej godziny. Patryk Srokowski audycję zrealizuje, Sławomir Orlik jest już przy telefonach, ja się nazywam Janusz Wilczyński. Dwa aparaty telefoniczne, jeden numer do Sławka 510-37-36, czujny 510-37-32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. A pan w jakiej sprawie?
Dzień dobry, nazywam się Jan, dzwonię ze Stargardu. I proszę o pilny kontakt. To jest poważna sprawa. Dziękuję.
Dziękujemy. Jeżeli jest poważna sprawa, to my pana prosimy o kontakt. To znaczy pan już zadzwonił, ale nie zostawił pan do siebie numeru telefonu. I my nie widzimy pana numeru, więc bardzo prosimy jeszcze raz zadzwonić, zostawić do siebie kontakt. Wtedy oddzwonimy. I mam nadzieję, że uda się pomóc. 6:12. O czym dzisiaj w programie? Dzisiaj będzie o borsukach między innymi, bo borsuki podchodzą pod domy mieszkańców na osiedlu Arkońskim, szczególnie przy samym lesie Arkońskim. No i pytanie od słuchacza, czy samodzielnie można odłowić takiego borsuka na swoim terenie? Co dalej z takim zwierzakiem zrobić? Jak tu kwestie te wyglądają? Będziemy o tym rozmawiać już niedługo z przyrodnikiem ze Szczecińskiego Klubu Przyrodników. Ta rozmowa za dosłownie 5-6 minut, mamy nadzieję. A później będziemy rozmawiali o tym, że do Odry trafił na rybek wielu gatunków ryb, które zostały przetrzebione, kiedy była ta wielka katastrofa ekologiczna na Odrze. No ale jest pytanie, bo na rybek trafił do Odry chyba 1,5 miliona sztuk małych rybek zostało wpuszczonych, ale jeżeli rybki zostały wpuszczone, a wody pokopalniane słone nadal wpływają do Odry, czy to ma sens? O tym będziemy rozmawiać około 12:20. Potem zajmiemy się sprawą przejazdów kolejowych przez właśnie drogi jezdne dla samochodów. No i pytanie, czy na tych przejazdach kolejowych powinno się włączać, a takie się włącza, czerwone pulsujące światło. Czy to jest zgodne z przepisami w Polsce, żeby pulsowało czerwone światło na przejazdach kolejowych, bo przecież na normalnych skrzyżowaniach mamy najpierw światło żółte, właściwie ono jest pomarańczowe, ale mówi się, że to jest światło żółte, okej. Światło żółte, potem mamy czerwone, a tutaj mamy zupełnie inny rodzaj światła i na ten temat porozmawiamy i porozmawiamy też o tym, dlaczego pomimo, że pulsuje czerwone światło i nie możemy wjeżdżać na przejazd, to podnosi się już szlaban. To może by tak światło czerwone pulsujące gasło, kiedy szlaban się podnosi. Rozmów na temat bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych nigdy za wiele, stąd poruszymy ten temat około 12:30-12:35. A potem porozmawiamy o obawach samorządowców i osób, które żyją z rzeki, z Odry, o obawach związanych z organizacją, tworzeniem Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. Czy te obawy są słuszne? Jakie to są obawy? Co na te obawy wojewoda zachodniopomorski? O tym będziemy rozmawiali w dzisiejszym magazynie Czas Reakcji. Ta rozmowa o 12:40. A teraz wrócimy do sprawy, którą zainteresował nas jeden ze słuchaczy. Pragnę zainteresować was tematem dystrybutora na stacji paliw sieci Carrefour w Szczecinie przy ulicy Milczańskiej. Ów dystrybutor, na wprost mówiąc, oszukiwał kierowców, doliczając sobie dodatkowe środki pieniężne pomimo zakończonego tankowania. Kilka razy z potrzeby zatankowałem na tej stacji i zdziwił mnie fakt, iż odjeżdżając spod dystrybutora po zatankowaniu za 99 zł 99 groszy do zapłaty miałem więcej. Obsługa stacji nie potrafiła wyjaśnić tej sytuacji. Kolejnym razem, już specjalnie przygotowany, zaopatrzony w telefon z kamerą, pojechałem na tę stację i całą procedurę tankowania nagrałem. Proces tankowania wyglądał prawidłowo do momentu zwolnienia przycisku nalewania paliwa. Tradycyjnie Przycisk udało się zwolnić na kwocie 99,99. Wyjąłem pistolet z wlewu paliwa i trzymałem w ręku, a na liczydle dystrybutora tankowanie trwało nadal i przeskakiwało co 5, 8, a nawet 20 groszy. I tak aż do momentu odwieszenia pistoletu na swoje miejsce przy kasie do zapłaty prawie 101 zł. Z rozmowy z obsługą padło hasło, że już tak kilka razy się zdarzyło, sprawdzili i nic nie potwierdzili. Wezwana została policja, spisane protokoły, co dalej nie wiem, ale może skończy się to oszukiwanie klientów. No i w tej sprawie mamy odpowiedź od Carrefour Polska. Skontaktowaliśmy się w naszym sklepie w Szczecinie przy ulicy Mielczańskiej z obsługą stacji benzynowej. Okazało się, że nasz sklep po otrzymaniu informacji od jednego ze swoich klientów zidentyfikował problemy techniczne związane z działaniem jednego z dystrybutorów na stacji paliw, który przy wybranych tankowaniach wyłączał się z kilkusekundowym opóźnieniem. W związku z nieregularnym występowaniem tej awarii i brakiem możliwości naprawy urządzenia przez nasz dział techniczny podjęliśmy decyzję o niezwłocznym wyłączeniu dystrybutora z użytku oraz wezwaniu specjalistycznego serwisu, który zajmie się tą sprawą. Obecnie oczekujemy na jego przyjazd, który planowany jest na najbliższy piątek, 15 listopada. Do tego czasu dystrybutor pozostanie wyłączony z eksploatacji. W imieniu naszego sklepu przepraszamy klienta za zaistniałą sytuację oraz prosimy o zgłoszenie się z paragonami za tankowanie, w których zostały naliczone niewłaściwe koszty do naszego punktu obsługi klienta celem odbioru nadpłaty. Jednocześnie dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić pełną funkcjonalność urządzenia i zminimalizować niedogodności dla naszych klientów. Czyli piątek będzie decydujący, to już niedługo, dzisiaj środa, czyli pojutrze. Wszystko powinno być jasne i miejmy nadzieję, że usterka zostanie naprawiona. A pan może dochodzić w punkcie obsługi klienta pieniędzy niesłusznie pobranych. A teraz temat zwierzęcy w naszej audycji. Napisał do nas pan Zbigniew, nazwisko do wiadomości redakcji. Sprawa dotyczy okolic Lasu Arkońskiego. Co zrobić z borsukiem niszczącym ogrody? W okolicach właśnie Lasu Arkońskiego, wiosny ludów Zdrojowa, drugą jesień nasze ogrody nawiedza nocą borsuk, niszcząc nasze krzewy i trawniki, podkopując ogrodzenie. Czy jakieś służby potrafią pomóc? Zakładając, że kupimy pułapkę, taką klatkę z dwoma wejściami, zwierzę da się złapać. Co wtedy z nim zrobić? Przy naszym telefonie gość, pan Ryszard Czeraszkiewicz, łowczy miejski, Szczeciński Klub Przyrodników. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Ryszardzie, no właśnie, czy my w ogóle możemy na swoich posesjach łapać dzikie zwierzęta? Czy możemy takie działania prowadzić?
W zasadzie tak. Jeśli to jest posesja ogrodzona i to jest nasza własność, to możemy się bronić przed problemem zwierząt w ten sposób, przed na przykład kunami, lisami, borsukami właśnie, w ten sposób, że możemy chwytać je w pułapki żywołowne. One są dostępne, można je kupić, to jest oficjalna sprzedaż. To są pułapki, które nie czynią szkody dla zwierzęcia, nie kaleczą go. I oczywiście w sposób, nazwijmy to humanitarny, odławiają zwierzę. Najczęściej wtedy ludzie, jeżeli złapią drapieżnika, to sami w bagażniku samochodu wywożą go gdzieś daleko. Oczywiście najlepiej jak najdalej, ale oczywiście tutaj w grę wchodzi też wiedza, z której nie zawsze korzystamy. No bo na przykład jeżeli złapiemy kunę, która karmi młode, no to wywiezienie jej poza naszą posesję daleko, a ona ma gniazdo na naszym strychu, no to jest bieda, tak? No to jest wtedy rzeczywiście nieetyczne bardzo.
A jeżeli borsuka wywieziemy, no właśnie on już na przykład przygotował tak sobie norę w danym miejscu gdzieś obok naszej właśnie posesji, ma tam już ciepło, naniósł tam trawy, różnych liści, żeby tak mu było dobrze zimą, bo on tam przysypia zimą.
Tak, i to właśnie jest różnica na przykład z lisem, bo lis jest koczownikiem, on daleko może wędrować, natomiast borsuk jest gatunkiem bardzo terytorialnym. Ma swoje terytorium, nasza działka, jeśli znalazła się pod jego opieką, tak nazwijmy, chodzi do nas, wyżera na przykład owoce albo drzewnice, to wiadomo, że niedaleko, może być to 100, 200 metrów, 300, ma swoją norę. I borsuk jest zwierzęciem terytorialnym i zimującym, czyli o tej porze borsuki mają przygotowane legowiska na zimową porę. I w tym momencie łapanie borsuka, no owszem, może by się udało, ale wywiezienie jego to skazanie zwierzaka na cierpienie, a czasem na śmierć, bo po prostu on może nie zdążyć przygotować nory sobie zimowej, bo jeszcze tam wywieziemy go w takie miejsce, gdzie jest nieodpowiednie środowisko lub są borsuki inne, które go wypędzą, będą walczyć i wtedy tego borsuka skazujemy na śmierć praktycznie. Więc nie powinniśmy o tej porze borsuka łapać i przemieszczać. Natomiast oczywiście nasze gospodarstwo, czy nasz jakiś tam trawnik, gdzie robi szkody, no musimy je zabezpieczyć. Albo na przykład są dźwiękowe odstraszacze, też firmy promują takie dźwiękowe odstraszacze bateryjne, które wydają z siebie dźwięki, ultradźwięki i płaszają, lub pastuch elektryczny.
Pamiętajmy o tym, że jeżeli złapiemy żywego borsuka, to oczywiście nie możemy go w żadnym wypadku zabijać, prawda?
No nie, jeżeli tylko interweniujemy, na przykład moja firma, tak, czy jako łowczy, to tylko w przypadku zwierząt cierpiących, tak, pokolizyjnych, których nie można wyleczyć, albo zwierzęta chore czy agresywne, tak, też mogą być ze świerzbem, ciężko chore, one są wtedy do uśpienia. Natomiast zdrowe zwierzęta nie powinno się absolutnie ubijać ich, nie, tak jak mówię, złapać i dowiedzieć się. O tej porze odradzamy całkowicie jakiś transport czy translokację borsuków, bo skazujemy je na śmierć.
A czy borsuki są z punktu widzenia człowieka, to taki można powiedzieć homocentryzm, ale niech będzie, są pożytecznymi zwierzętami, one są wszystkożerne?
Tak, to jest zwierzę wszystkożerne i roślinożerne. W odpowiednim okresie to 90% to stanowią rośliny, jego pokarm. Natomiast jest bardzo, bardzo pożyteczny. Jest to ciekawy element bioróżnorodności naszych siedlisk, nawet tych miastowych, miejskich. On rzeczywiście żywi się często takim pokarmem, który też poprawia jakość środowiska, tak, leśnego. Jest naszym rodzimym gatunkiem, nie robi szkód, tak jak jenot czy szopracz. Nie dostaje się do gniazd ptaków, natomiast zjada faktycznie tylko te ranne, chore, obumierające elementy środowiska, a więc wpływa doskonale na ruch materii w środowisku, grzebie w glebie, w której też miesza nasiona, przyczynia się do jakości ściółki leśnej. No naprawdę wspaniałe zwierzę i powinniśmy je chronić.
Czyli powinniśmy też chronić swoje posesje. Czy borsuk potrafi się wspinać na przykład na siatkę ogrodzeniową, czy raczej nie?
Tak. No niskie płoty on potrafi, ma potężne pazury i potrafi wspinać się po pionowej siatce, także taką metrową, półtora metrową siatkę potrafi pokonać, przejść. Natomiast zazwyczaj się podkopuje. No, znajdzie zawsze szczelinę i podkopuje się. Chociaż były przypadki, że ginęły borsuki, wciskały się w ogrodzenie i biedne tam zaciśnięte też ginęły, a niektóre się uratowało. Natomiast on się podkopuje. Natomiast też wejdzie, jak jest niska siatka i mocna.
Ciekawy jest ten zimowy sen borsuka, bo to nie jest zimowy sen niedźwiedzia czy jeża. Ten sen nie jest ciągły, prawda? W dniach ocieplenia on potrafi budzić się i wychodzić z nory, by zaspokoić pragnienie lub coś zjeść.
Tak, bo sen zimowy to właśnie charakteryzuje niedźwiedzia. Tam pewne czynniki fizjologiczne naprawdę się tam bardzo zmieniają. Natomiast u borsuka temperatura się obniża o 1-2 stopnie. To jest odrętwienie i w momencie, jak się tylko temperatura podniesie do zera plus 1 w zimie, jest odwilż, on się przebudza, wędruje, czyści skórę, próbuje coś zjeść, nawet znaleźć. Także to jest takie odrętwienie zimowe. To nie jest sen zimowy.
No i generalnie borsuk to zwierzę nocne, prawda? Prowadzi nocny tryb życia.
Wybitnie nocny tryb życia. To jest zwierzę, które dopiero o 21 zaczyna żyć i wraca już około 3 nad ranem do nory i w zasadzie tylko się porusza w nocy. Wyjątkowo można go spotkać w dzień. No i tutaj trzeba też pamiętać, że on już jest po okresie godowym, a więc gdyby ten zwierzak, o którym mówimy, byłby samicą, to już jest zwierzę, które ma w sobie młode. I będą one pod koniec lutego już się rodziły, a więc jeszcze gdyby teraz samicę złapać i przenieść, to naprawdę byłoby bardzo, bardzo nieetyczne.
No nie wiem, panie Ryszardzie, czy pan jest człowiekiem starszej daty, ale ja pamiętam i jeszcze używałem kiedyś pędzla z włosiem borsuka do golenia.
No tak, bo borsuk ma bardzo bogatą tutaj w kulturze polskiej, łowieckiej, ale w kulturze polskiej bardzo duże znaczenie, bo dawniej i do dzisiaj tłuszcz borsuka jest bardzo leczniczy i wpływa na poprawę naszego samopoczucia, tudzież przede wszystkim odporności. W niektórych krajach jest on normalnie jedzony, na przykład na Ukrainie, tak, jest sprzedawany w aptekach i jedzony jest do kolacji czy po kolacji. Natomiast również skóry borsucze były bardzo mocne, były to skóry i ozdobne, a włosie było używane jako pędzel, ale to już jest historia, ale prawie historia, bo pewnie gdzieś naturalne są jeszcze używane jako właśnie włosie do pędzla, do golenia, jeżeli ktoś się jeszcze goli przy pomocy kremu i tych chemicznych, natomiast większość to chyba już tylko elektrycznie. Natomiast właśnie jest to bardzo ozdobne, były te skóry borsucze, ale nie polecamy, bo mówię, borsuk jest gatunkiem narażonym niestety na właśnie czynniki te cywilizacyjne, a więc częste kolizje drogowe, podział terenu, tak, przez ogrodzenia, siatki, drogi, no to jemu nie służy, tudzież osuszanie terenu, tak, bo borsuk jest bardzo wbrew pozorem związany z ciekami wodnymi i występuje tylko tam, gdzie są cieki wodne, oczka wodne, rzeki, jakieś starorzecza, no i oczywiście też dodatkowo bardzo lubi lasy liściaste, a więc buczyna, dębina, no, naturalne fragmenty lasu bardzo lubi lub właśnie nasze sady czasem też przypominają mu tam takie no, atrakcje w postaci owoców, to on bardzo lubi. No i jeszcze dodatkowo teraz borsuki cierpiały i cierpią ze względu na suszę, bo obniżyła się ilość drżownic, a jego pokarm zwierzęcy białkowy to są drżownice głównie, no i tego on szuka w glebie.
I można borsuka zrozumieć, bo tłusta drżownica wygląda całkiem, całkiem smakowicie, chociaż tak, nie próbowałem. Panie Ryszardzie, wracając do maila, od którego zacząłem rozmowę z panem, od pana Zbigniewa, to w tym okresie odradzamy odławianie borsuka. Po prostu zabezpieczmy nieruchomość i dajmy mu spokój.
Tak, tak, absolutnie. Polecamy to, żeby zrozumieć los tego zwierzaka ewentualny i który byłby bardzo, bardzo nieciekawy, gdyby po złapaniu go wywieźć. Natomiast tutaj naprawdę zabezpieczyć można. Tam są albo te ultradźwiękowe odstraszacze, ustawić 2-3 na tej posesji, tam gdzieś tam, gdzie on chodzi, lub po prostu nisko posadowić pastuch elektryczny i on też natychmiast się wyniesie. Będzie wiedział, że to nie dla niego jest.
To będzie taki teren eksterytorialny na jego terytorium. Tak. Dziękuję bardzo. Pan Ryszard Czelaszkiewicz, łowczy miejski, Szczeciński Klub Przyrodników. Pozdrawiamy.
Dziękuję pięknie, do usłyszenia.
Wszystkiego dobrego i teraz nadal będziemy rozmawiali o zwierzętach. Może o takich, z którymi mamy mniejszy kontakt, chociaż niektórzy mają poprzez sieci czy wędki. Nie wiem, czy akurat te zwierzęta są z tego kontaktu zadowolone. Chyba nie bardzo, no ale tak to już jest od wielu, wielu setek tysięcy lat. Informacja sprzed paru dni. 1,5 miliona na rybku zostało wpuszczonego do Odry i ten narybek ma pomóc w odtworzeniu przetrzebionych przez złotą algę gatunków. Przypomnijmy to zatrucie Odry z 2022 roku z wakacji. Olbrzymia katastrofa ekologiczna, tony śniętych ryb wydobyto z rzeki. No i teraz do rzeki trafił narybek takich gatunków jak szczupak, sandacz, brzana, certa i jaś. Przy naszym telefonie pan Dominik Dobrowolski, organizator akcji Czysta Odra. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
My także dziękujemy, że pan je przyjął. I od razu pytanie do pana, taki głos sceptyczny. Skoro mamy informację, że nadal zasolone wody pokopalniane płyną do Odry, co oznacza, że znów kiedy się zrobi ciepło, ta złota alga, która zabija ryby, będą się nam nażały te złote algi i będą powodowały śnięcie ryb. Czy jest sens w takim razie prowadzić takie akcje zarybiania, skoro nie ustała przyczyna problemów z czystością Odry?
Przyczyną oczywiście jest głównie zasolenie wody, ale również namnażanie złotej algi. W ostatnich latach udało się troszeczkę kontrolować to namnażanie, bo faktycznie słona woda cały czas wpływa między innymi Kłodnicą, czy z Zagłębia Śląskiego, czy z Zagłębia Rybnickiego do Odry. Natomiast te działania, które prowadziliśmy w tym roku, były skoncentrowane na takich obszarach i takich miejscach, siedliskach, gdzie te narybki będą miały szczególną ochronę. Przypomnę, że prawie milion rybek zostało wpuszczonych do przyszłego, mam nadzieję, Parku Narodowego Dolnej Odry, czyli w Międzyrzeczu, Międzyodrzu, przepraszam, czyli za Widuchową, między Widuchową a Szczecinem. Tam są różnego rodzaju kanały, Starorzecza, Oczka, Zakola, Trzcinowiska. Takie miejsca dobre do tego, aby te rybki nauczyły się zdobywać pokarm, chronić przed drapieżnikami. No i będą miały szansę, tak jak w naturalnym procesie, urosnąć do okresu rozmnażania i dadzą kolejne osobniki. Działania zarybieniowe również były prowadzone nie w samej Odrze, ale w dopływach Odry i właśnie również było to związane z tym, aby dać szansę tym gatunkom, aby podrosły. Między innymi zarybialiśmy w Starorzeczach Odry Środkowej w województwie lubuskim, ale na Dolnym Śląsku, na Lesie Łużyckiej, czy na Bobrze. Zatem tutaj nie było żadnych przeciwwskazań, jakby większych ryzyk związanych z tym, że te rybki po prostu zginą w wyniku kolejnego zatrucia, ale oczywiście, no jeżeli będziemy, mówiąc krótko, zatruwać rzeki, no to żadne działania ratunkowe wspierające odrodzenie rzeki nie będą skuteczne. Zatem te działania muszą być robione równolegle. Sama akcja odrodzenie była konsultowana z ichtiologami, przyrodnikami właśnie z Polskiego Związku Wędkarskiego, z Zielonej Góry i ze Szczecina. I dlatego były te wskazane gatunki, które trzeba wesprzeć po tej katastrofie. I również wskazane te miejsca oraz czas. Do tych akcji, to nie są takie, można powiedzieć, jak słuchacze tutaj nas słuchają, no takie akcje polegające, że po prostu ktoś sobie wyhodował ryby i sobie gdzieś wpuszcza, gdzie chce. Do tego były przygotowane specjalne operacje środowiskowe, plany, tak aby to było zrobione zgodnie ze sztuką. Ja przypomnę, że w ogóle zarybiania i te procesy odtwarzania gatunków są robione przez cały rok na różnych rzekach w całej Polsce i po prostu trzeba to robić, no bo są wędkarze, są rybacy, którzy korzystają z tych ryb i są konsumenci, więc trzeba tutaj pogodzić i jakby zainteresowanie rybami przez ludzi, jak i zainteresowanie
jest
rybami
spore.
Przez
Panie
przyrodę.
Dominiku, jest tak. Z nami pan Marek, bo słuchacze oczywiście przysłuchują się naszej rozmowie i także do nas dzwonią. Przypomnę 510-37-36. Dzień dobry, panie Marku.
Witam, witam.
Dzień dobry.
Ostatni weekend na Łastowni było z 50 wędkarzy, jeszcze w sobotę, prawdopodobnie tam były zawody jakieś duże i wszyscy wędkarze łowią ryby, tak? No ileś tam sztuk mogą złowić, ale to generalnie nie jest kontrolowane, więc każdy ile złowi, tyle zabiera. I zastanawiam się, dlaczego nie wprowadzono właśnie limitów, tak jak na morzu ograniczono, żeby odchować tą rybę, tak samo na Odrze i do rzeczach Odry części nie ograniczono limitów właśnie połowu tych ryb, a najlepiej jakby wędkarze po prostu je wypuszczali. No, takie jest moje zdanie, bo ja jestem pasjonatem też wędkowania i większość tych ryb po prostu wypuszczam z powrotem do wody.
O, i to jest chwalebne. Dziękuję. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy serdecznie. Co pan na to? Po pierwsze wprowadzić limity, a być może wprowadzić takie prawo. Zdaje się, takie jest w Wielkiej Brytanii, że tam się ryby łowi i wypuszcza.
No powiem tak, no ja nie jestem wędkarzem, jestem przyrodnikiem, więc taki głos słuchacza to jest miód na moje uszy, więc moim zadaniem jest ratowanie przyrody, więc ja tutaj ani ryb nie jadam, ani ich nie łowię, ani nie strzelam do zwierząt, więc tutaj razem z przyjaciółmi właśnie Zachcie Czysta Odra, bo wiele lat po prostu sprzątamy rzekę i postanowiliśmy po tej katastrofie w 2022 roku zrobić zrobić coś jeszcze, stąd udało nam się społecznie. Tutaj nikt nam nie pomagał, w sensie nie było to wspierane przez ani finansowo, ani przez związki wędkarskie, ani przez państwo. Po prostu to były nasze prywatne składki, zebraliśmy te 100 tysięcy złotych. Dogadaliśmy się z firmami, znaczy z specjalistami, ichtiologami, żeby zaproponowali tą akcję. No i chcemy po prostu pomóc przyrodzie, ale oczywiście ograniczenie, mówiąc krótko, korzystania z przyrody, to jest dla nas i dla przyrody korzystne. W momencie, ja pamiętam, że po katastrofie w ogóle chyba było taki okres półroczny w ogóle zakazu łowienia ryb na Odrze i to na pewno też pomogło. Mi się wydaje, że tutaj głos słuchacza jest bardzo cenny i dobry do dyskusji, ale musimy zdawać sobie sprawę, że tutaj musimy promować tego typu postawy, bo po drugiej stronie są ludzie, którzy po prostu łowią ryby, chcą się przyzwyczaili do tego, jest to ich pasja. Ja też to rozumiem, natomiast musimy szukać jakiegoś konsensusu i porozumienia. Jeżeli chcemy korzystać z przyrody, musimy o tą przyrodę równocześnie mocno dbać.
Z 1,5 miliona młodych ryb, ile ma szansę dożyć takiej dorosłości? 3%, 10%? Jak to się liczy i jakie tutaj są szacunki?
To jest bardzo podobny wskaźnik, jeżeli chodzi o takie naturalne rozmnażanie się zwierząt. Mówimy tutaj w dogodnych warunkach nawet do 4-5% przeżywa tych ryb do takiego stanu, takiego momentu, kiedy mogą dać nowe pokolenie, ale oczywiście to wszystko zależy od środków, miejsc, gdzie te rybki żyją. Mamy do czynienia z różnego rodzaju takimi sytuacjami nadzwyczajnymi, chociażby jak ta katastrofa, ale jesteśmy, że tak powiem, w świecie, który targany jest zmianami klimatu, a te zmiany klimatu to są powodzie. Teraz na przykład to, co się działo na Wiśle czy na Odrze, spowodowało znowu, że tak powiem, dostanie się do rzeki, mnóstwo zanieczyszczeń i to nie sprzyja rozmnażaniu ryb. Mamy do czynienia z betonowaniem rzek, usuwaniem tarlisk, czyli jeżeli ryby nie mają naturalnego siedliska, to też nie mogą się naturalnie rozmnażać. Więc to są czynniki, które ograniczają taką naturalną biocenozę, odtwarzanie się gatunków i my nie tylko oczywiście zarybianie. Zarybianie to naprawdę jest taki ostatni etap pomocy rzekom. My powinniśmy przede wszystkim, ja to też jakby tu uzmysławiam wszystkim, którzy troszczą się o ochronę środowiska i im na tym zależy, dbać o siedliska. Bo jeżeli na przykład w takiej Odrze, czy w dopływach Odry będą miejsca, gdzie ryby będą mogły odbywać swoje tarło, nie będą rzeki uregulowane w wielu miejscach, będą starorzecza, zakola, to wtedy te ryby będą naturalnie się, że tak powiem, rozmnażać i nie trzeba będzie ich odtwarzać. Natomiast jeszcze jest jedna rzecz, o której warto powiedzieć. Takie naturalne rzeki mają bardzo dużą zdolność do samooczyszczania się i dla słuchaczy też tutaj podam takie dwa przykłady. Odra jest naprawdę w dużej mierze regulowaną rzeką. Natomiast Wisła w tym odcinku do Warszawy to jest Wisła w dużej części dzika i okazuje się, że choć tyle samo się wody słonej spuszcza z kopalń Zagłębia Śląskiego do Wisły, jak i do Odry, to ta katastrofa wystąpiła na Odrze regulowanej, tam gdzie rzeka ma małe zdolności samooczyszczania się. Zatem jeżeli chcemy mieć wspaniałe ryby, cieszyć się z przyrody, musimy pomóc naturze również się zrenaturyzować. Pomóc otworzyć te miejsca, gdzie naturalnie ryby będą się rozmnażać. Może wtedy nie trzeba będzie prowadzić akcji zarybiania.
A jak pan, panie Dominiku, ocenia działania rządzących obecnie, jeżeli chodzi o powrót Odry, czy przywracanie Odry do właściwego stanu? Bo ja przypomnę artykuł z 3 lipca 2024 roku w Oko Press. Złota alga w czerwcu 2024 zaczęła wydzielać toksyny przede wszystkim w zbiornikach i starorzeczach Odry. Z jeziora Dąbie w Szczecinie wyłowiono 1600 kg martwych ryb, a wojewoda zachodniopomorski przyznał, że główną przyczyną ich śmierci mogła być właśnie złota alga. No i trwają, nie wiem, może się już zakończyły, prace nad nowelizacją przyjętej przez Prawo i Sprawiedliwość specustawy odrzańskiej. No i w Wodach Polskich dowiedzieliśmy się, że w nowej wersji specustawy zrezygnowano z budowy stopni wodnych Lubiąż i Ścinawa. Ale jeszcze te zrzuty tych ścieków pokopalnianych, bo OKOPRES pisze, że Odra nadal jest zasolona, w zbiornikach z nią połączonych umierają ryby, a rząd nie spieszy się ze zmianami w prawie przyjętym przez swoich poprzedników, alarmują organizacje społeczne. Czy te informacje z lipca tego roku są aktualne?
No tutaj kilka wątków pan poruszył. Znaczy po pierwsze budowanie instalacji hydrotechnicznych tylko pogarsza sytuację, jeżeli chodzi o przeżywalność gatunku, więc i Lubiąż, i kolejne zapory, Ścinawa, to by tylko pogorszyło jakość wody i pogorszyło stan przyrodniczy. Natomiast tutaj kluczową sprawą jest zaostrzenie norm zrzutów ścieków. To jest rzecz, która zupełnie nie została rozwiązana. Mówiąc krótko, kopalnie zrzucają olbrzymie ilości solanki i nie ponoszą za to żadnej odpowiedzialności. Natomiast w efekcie końcowym odpowiedzialność i konsekwencje ponoszą samorządy i mieszkańcy, dlatego że katastrofa nie dotyczy tylko zwierząt, ale wszystkich tych, którzy żyją nad Odrą, korzystają z tej Odry, rozwijają turystykę. Więc tutaj ten wektor obciążenia musi być zmieniony. To nie zostało załatwione przez obecny rząd i tutaj strona społeczna jest, mówiąc brzydko, strasznie wkurzona na to. Czyli tutaj cały czas apelujemy o zaostrzenie tych norm. Natomiast co się udało zrobić? Udało się zmienić troszeczkę zarządzanie zrzucaniem tych ścieków. To znaczy w 2022 roku mieliśmy taką sytuację spiętrzenia się różnych czynników, które nie zostały uwzględnione przy zrzutach ścieków i przy niżówkach, czyli przy niskim poziomie wody i przy wysokich temperaturach zrzucono bardzo dużo słonej wody. To spowodowało właśnie tą katastrofę. No w międzyczasie też robiono różnego rodzaju badania. Udało się zaprojektować pewne działania takie, ja to tak nazywam, takie protezowe. Mieliśmy w tym roku katastrofę na jeziorze Dzierżgno duże i małe i tam, żeby nie ta katastrofa się nie przedłużała, no stosowano różne takie chemiczne metody i one, ja to tak powiem, z przekąsem o dziwo zadziałały. Znaczy ja nie chciałbym, żeby metodą na skażenie było wlewanie kolejnych chemii do rzeki, no ale w przypadku akurat namnażania złotej algi ta chemia zadziałała. Mówimy tutaj o perhydrolu, o wodzie utlenionej i wyjątkowo było to skuteczne. Na pewno musimy przeciwdziałać skażeniu wody. No i tutaj strona społeczna jest bardzo ważna. No trzeba to cały czas wywierać na rządzących, żeby się to działo.
A propos strony społecznej, panie Dominiku, na razie z 800 zaplanowanych stacji badania jakości wody powstało tylko 30. To informacja z lipca. Może już jest ich więcej, ale na 800 zaplanowanych tylko 30 to słaby wynik.
Tak, po stronie tej rządowej jest dużo inicjatyw samorządowych, oczywiście, ale ja powiem, monitoring wody nie
oczyści tej wody.
Tak, ja może powiem coś, co dla niektórych będzie niezbyt popularne, a niektórych popularne. Naprawdę, praźródłem problemu są ścieki wpływające do rzek. Jeżeli tego problemu nie rozwiążemy, to nie rozwiążemy żadnych problemów, a prawda jest taka, że głównym źródłem zanieczyszczenia są kopalnie. Mówi się o 10 latach, o 20 latach, kiedy to kopalnie przestaną w Polsce działać. No ja jestem tutaj trochę takim pesymistą i uważam, że dopóki kopalnie będą działać, dopóty państwo będzie dopłacać do tego interesu, to będzie dopłacać również do interesu w postaci zatruwania rzeki.
Ale zarybiać, panie Dominiku, bo musimy kończyć, zarybiać tam, gdzie są do tego dobre warunki, właśnie tak jak na Międzyodrzu, warto jak najbardziej.
Tak, i na Nysie Łużyckiej, na Bobrze i na Dokuwach, jak najbardziej. W ten sposób, no tak jak no, tak działamy po prostu. Chcemy jak najbardziej pomóc przyrodzie i cieszę się, że i chcę przy okazji podziękować wszystkim, którzy pomogli w tej akcji. To jest zawsze kropla takiego pozytywnego działania i to się nam wszystkim przyda.
Pan Dominik Dobrowolski, organizator akcji Czysta Odra i akcji Odrodzenie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję za zaproszenie.
Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego. 12:38. Teraz dojeżdżamy do przejazdu kolejowego. Oczywiście zwalniamy, zachowujemy ostrożność, obserwujemy znaki, obserwujemy sygnalizację, ile taka jest i taki szkopuł.
Dzień dobry, taksówka Zbyszek się kłania. Pytanie jest, czy czerwone światła zapalające się przed przejazdem kolejowym są w ogóle legalne? Mówiąc krótko, czy mogą być w Polsce stosowane światła, które od razu zapalają się na czerwone? Wszystkie inne światła jest najpierw pomarańczowe, potem jest czerwone. Natomiast na przejeździe kolejowym, w zasadzie jak będę metr przed światłami i nie mam szansy zahamować, to ja przejeżdżam przez czerwone światła. Że jest coś na rzeczy, to mógłbym załączyć i wysłać do Państwa filmik, jak to wygląda w Niemczech. Otóż w Niemczech, w momencie przed zamknięciem przejazdu, najpierw zapala się światło pomarańczowe i dopiero po kilku sekundach, pozwalające na przejechanie bezpiecznie przejazdu lub zatrzymanie się, zapala się światło czerwone. Więc pytanie, czy nie jest coś na rzeczy? No i przy okazji wracam również do tego tematu, który Państwo już poruszali, mianowicie to, że szlaban się podnosi, a czerwone nadal się pali. Ciągle uważam, że jest to skuteczny sposób nakładania mandatów na kierowców, czyli zasilanie budżetu, bo przypominam, w Niemczech oprócz tego, że to pomarańczowy jest przed czerwonym, to czerwone gaśnie natychmiast w momencie, kiedy zaczynają się otwierać rogatki. Miłego dnia wszystkim życzę.
Pamiętajmy jedno, jeżeli mruga pulsujące czerwone światło na przejeździe kolejowym, nawet przy otwartych szlabanach nie można na ten przejazd wjeżdżać, ale porozmawiamy o tym nieco szerzej. Naszym gościem jest pan Arkadiusz Kuzia, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie rektorze, witam słuchaczy Radia Szczecin.
Co pan, panie Arkadiuszu, na to, o czym mówi słuchacz, że to światło może nas rozpraszać i dekoncentrować, no bo przyzwyczajeni jesteśmy, że mamy na wszystkich sygnalizatorach, na skrzyżowaniach w mieście czy poza miastem właśnie najpierw światło żółte, ostrzegawcze, że się zmienia światło, a potem czerwona. Tutaj na przejazdach kolejowych mamy czerwone i to na dodatek pulsujące.
Przejazdy drogowo-kolejowe niestety podlegają pod przepisy kolejowe i niestety rozporządzenie kolejowe reguluje, jaki ma być sygnalizator, kiedy ma się włączyć, jakim światłem ma sygnalizować i na jaki czas. Ja tylko przypominam, że przed zamknięciem rogatek sygnalizator zapala się na 8 sekund przed ich uruchomieniem. Więc naprawdę tego czasu jest bardzo dużo. Przypominam, że czas reakcji średniostatystycznie kierującego to jest 1 sekunda. Więc ciężko tutaj dyskutować na temat tego, czy powinno być światło żółte, ostrzegawcze i tak dalej. No nie powinno być. Gdyby tak miało być, wynikałoby to bezpośrednio z przepisów kolejowych, a takie przepisy nie istnieją i nie regulują tego w sposób odmienny, jak mamy na dzień dzisiejszy. No dziwi mnie, że ja jeżdżę samochodem naprawdę już 30 parę lat i jakoś był czas chyba przywyknąć do tego, że przejazdy kolejowe to światło pulsacyjne czerwone, które nas ostrzega przed wjazdem. A fakt, że zapory rogatki nam się otworzą i po paru sekundach światło dopiero przestaje pulsować, to są też oczywiście, ten pociąg musi się oddalić. On musi przejechać poza zwrotnicę, dopiero zmieniają się poza swoje sygnalizatory. Zwróćmy uwagę, że nawet tramwaje mają swoją sygnalizację, tramwaje mają swoje oznakowania drogowe, i niestety nie dotyczą ich przepisy te, które dotyczą pojazdów.
Ale jest pytanie od naszego słuchacza, pana Zbigniewa, czy nie lepiej mają to rozwiązane w Niemczech, gdzie gdy szlabany się podnoszą, to gaśnie od razu światło, u nas jest inaczej, no i właśnie jest tam to światło pomarańczowe czy żółte najpierw, a potem dopiero czerwone.
Oczywiście, no pewnie jakieś zmiany mogłyby nastąpić. Ja te obowiązujące na dzień dzisiejszy sygnalizatory i te zapory rogatkowe pamiętam od dziecka, a mieszkałem na Szygielnego, więc na Jagiellońską, na basen pogoni chodziliśmy sobie spacerem i one były tam od zawsze. Więc jeżeli jest możliwość poprawienia bezpieczeństwa i faktycznie te zmiany wprowadziłyby nam poprawienie bezpieczeństwa, to panie redaktorze, pan dokładnie wie, że jestem za tym, żeby wszystko zmieniać, żeby tylko było lepiej, a nie gorzej. Więc jeżeli byłaby możliwość nawet przetestowania paru przejazdów, mamy przejazd w Dąbiu, mamy przejazd na ulicy właśnie Jagiellońskiej, w takie w ścisłym centrum, pod dużym natężeniem ruchu. Więc warto by było spróbować takie sygnalizatory. Oczywiście, no najpierw by trzeba było stosowne zmiany wprowadzić w rozporządzeniach i w ustawach, żeby dopuściło takiej zmiany. A wtedy zastosować takie zmiany, może byłoby to dobre rozwiązanie. Na dzień dzisiejszy, no rozwiązanie te, które jest, jest też oczywiście skutecznym. Zostało ono zmienione tylko po to, że kierowcy ignorowali wjazd na przejazdy kolejowo-drogowe i do tych wypadków dochodziło bardzo często.
Pan Przemysław jest z nami. Dzień dobry.
Witam państwa, witam słuchaczy, witam pana Arka. Natomiast pytanie słuchacza było takie, bardziej w tym kierunku. Proszę sobie wyobrazić, że za przejazdem stoi patrol policji, obserwuje. Zbliżam się, zaczyna światło mrugać, natomiast ja wjeżdżam, bo to było metr przed słupkiem. Nie zdążyłem zahamować, zresztą hamowanie byłoby dosyć groźne. Wjeżdżam, policjant patrzący z drugiej strony widzi, że wjechałem na czerwony, bo u niego w tym samym czasie też mruga czerwone. Czy ja popełniłem, przekroczyłem przepisy ruchu drogowego, czy nie?
Intuicja mi, panie Przemku, pozdrawiamy serdecznie, pozdrawiamy jeszcze raz, podpowiada, że powinien pan nie przyjmować mandatu, no ale stres z dochodzeniem swojej racji w sądzie. No ciekawe, co powie pan Arkadiusz Kuzio na to.
No niestety, przepisy określają nam precyzyjnie, w których momentach mamy zachować szczególną ostrożność. Między innymi są to przejazdy kolejowe, tramwajowe, przejścia...
Czyli powinniśmy na tyle zwolnić, że jeżeli to światło czerwone pulsuje, to powinniśmy mieć na taką prędkość, że jesteśmy w stanie bezpiecznie się zatrzymać.
Mniej więcej tak to mówi wyrok Sądu Najwyższego. W tym wyroku Sąd Najwyższy powiedział, że kierujący, dojeżdżając do tych miejsc, gdzie ma zachować szczególną ostrożność, ma obowiązek dostosować prędkość do prędkości, która pozwala mu podjęcie reakcji. I sąd bardzo to precyzyjnie określił, że jest to prędkość bliżej nieokreślona, uzależniona od warunków drogowych, jak i predyspozycji kierującego. To kierujący ma wiedzieć, z jaką prędkością ma się poruszać, żeby się nie narazić na mandat czy zdarzenie drogowe.
A z drugiej strony,
też pieszego.
Panie Arkadiuszu, ja mam nadzieję, że policjanci nie będą zachowywali się w sposób, no, określony. My to złośliwy. Chodzi o to, żeby było po prostu bezpiecznie i do wszystkiego potrzebny jest rozsądek.
Oczywiście, że tak. Jestem za i oczywiście podpisuję się rękoma, nogami. Jak widzę jakieś sytuacje, że są roboty drogowe i w związku z robotami jest ograniczenie prędkości, a tam stoi patrol policji za tym ograniczeniem prędkości i kara kierowców zatrzymuje ich do kontroli, to powiem szczerze, jestem oburzony sytuacją i niestety przy takich sytuacjach zawsze wykonuję telefon do odpowiednich władz, nie będę wymieniał i zwracam uwagę, że ten patrol policji wykonuje takie czynności, które nazwałbym nieetycznymi, bo wiadomo, kiedy jedziemy i nagle mamy ograniczenie prędkości, nie wiem, do 30 i mamy zacząć zwalniać, a jedziemy jeszcze w kolumnie pojazdów, więc ta prędkość może nie spaść do 30, to może być 40 km na godzinę i teraz złośliwy policjant może nas zatrzymać i nałożyć na nas mandat. Nie o to chodzi w bezpieczeństwie ruchu drogowego. Chodzi też o zachowanie płynności ruchu drogowego, a nie tylko o uciążliwość.
Na razie mamy jak mamy, czyli zdarza się, tak jak powiedział pan Zbyszek, że szlaban się podnosi, a czerwone światło się pali. Wtedy nie wjeżdżamy, powinniśmy się zatrzymać i poczekać, o tym pamiętajmy. No i czy będą zmiany, będzie tak jak w Niemczech, nie wiadomo. Jedno jest pewne, te przepisy kolejowo-drogowe, takie można określić, są zgodne z prawem o ruchu drogowym i nie ma tu żadnej nomen omen kolizji, panie Arkadiuszu.
Nie ma żadnej kolizji, to co mówiłem. Pamiętajmy też, że tramwaje mają odrębną sygnalizację, samochody mają odrębne przepisy i tak samo kolej ma odrębne przepisy. I próbujmy, jeżeli mamy wątpliwości, zapoznać się z tymi przepisami, a nie próbujmy ich dostosować do naszych potrzeb, że my przejazd jest drogowo-kolejowy. Jak sama nazwa mówi, przejazdy drogowo-kolejowe są obsługiwane przez kolej, a nie jest to jezdnia, nie jest to coś, co ma być dostosowane do przepisów stricte pojazdów.
Pan Arkadiusz Kuzia, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dziękujemy za rozmowę.
Szerokiej drogi i oczywiście dużo, dużo bezpieczeństwa na drodze.
Dużo bezpieczeństwa, pozdrawiamy. A przy naszym telefonie pan Tomasz Miller, zastępca burmistrza Gryfina. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiali o planowanym parku Doliny Dolnej Odry. Proces tworzenia tego pierwszego w Polsce po 20 latach parku narodowego wkracza na kolejny etap. Jest już projekt ustawy o powołaniu parku. Jest też rozporządzenie w sprawie otuliny. No i pytanie do państwa, do władz gminy Gryfino. Czy państwo pozytywnie opiniujecie powstanie parku Doliny Dolnej Odry? Czy macie jakieś wątpliwości? Jeżeli tak, to jakie?
Jeżeli chodzi o naszą ocenę, to nie zmienia się ona zasadniczo. Aby jasno i pozytywnie się wypowiedzieć w tym temacie, potrzebujemy rozwiania wszystkich wątpliwości, które się u nas nagromadziły. Są rzeczy, które zostały wyjaśnione i one są przez nas akceptowane, jak chociażby przebieg granic i otuliny. Natomiast kilka spraw wymaga jeszcze pełnej informacji.
Jakie to są sprawy?
Pełnej gwarancji. To jest zabezpieczenie sytuacji wędkarzy i rybaków. To w pierwszej kolejności. Jest to temat trudny, bo dzisiaj ci użytkownicy wody mają określone obawy. I oczywiście to, w jaki sposób powołanie parku będzie wpływało na także mieszkańców, przedsiębiorców, którzy tutaj działają, jak ten park będzie funkcjonował. To są takie najważniejsze rzeczy.
Kilka dni temu wojewoda zachodniopomorski mówił tak: czy Odra będzie żeglowna? Tak, będzie. Czy będzie można łowić ryby? Tak, będzie można. Czy takie deklaracje są dla państwa wystarczające, zadowalające? Nawet pan wojewoda dodaje, że w kwestii powstania parku jest radykalnym optymistą, jak powiedział. Halo? Panie Tomaszu? Zerwaliśmy łączność, mam nadzieję, albo zerwała się łączność, że za chwilkę ją odzyskamy, ale przy naszym telefonie jest pan Krzysztof Grzelak, prezes Rybackiej Spółdzielni Regalica. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Czy panie prezesie, deklaracje pana wojewody, że łowienie ryb będzie możliwe, że nie będzie tutaj utrudnień, przeszkód, uspokajają?
No niestety muszę powiedzieć, ale nie. Ze względu na to, że jeżeli dokładnie wsłuchać się w słowa pana wojewody, to można usłyszeć, że przecież na Odrze będzie można łowić, tak? Ale tutaj nie chodzi w tym przypadku o Odrę.
A chodzi o Międzyodrze, o te kanały wszystkie,
właśnie,
tak?
Właśnie, chodzi o Międzyodrze. I ja mogę tylko stwierdzić jedno, że tak i rybacy, i wędkarze no chcieliby poprawy istniejącej sytuacji, tak? Ale niestety powinna być też i ta gwarancja swobodnego dostępu do wody i prowadzenia tej naszej gospodarki rybackiej na dotychczasowych zasadach. Natomiast, no niestety, ale wprowadzenie parku narodowego zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie przyrody wystarczy przeczytać wszystkie punkty w paragrafie, w artykule 15, które mówią o zakazach, jakie obowiązują. No to niestety, ale ograniczą. I i tutaj stwierdzenia, że będzie można, też są pewnym taką wątpliwością obarczone ze względu na to, że na dzień dzisiejszy przynajmniej ta część Międzyodrza, która ma być, która jest w obwodzie rybackim rzeki Odra numer 4, to jest około 80% naszego obwodu rybackiego. I teraz można powiedzieć, że będzie można prowadzić powiedzmy tam gospodarkę rybacką, tak, będzie można łowić, będzie można wędkować, ale pytanie na jakiej powierzchni? Mamy takie smutne doświadczenie na przykład z powołania rezerwatu przyrody Gęsi Bastion, gdzie pozostawiono jeden kanał do możliwości wędkowania i połowów i praktycznie wyznaczono 5 miejsc do wędkowania i to jest wszystko. Czy na przykład nie będzie takiej sytuacji, że owszem, zostanie powołany park, tak? Ale większość tego parku będzie z ograniczonym dostępem, bądź też zupełnie nie będzie tego dostępu. Natomiast jeżeli nawet dopuści się to wędkowanie i możliwość powiedzmy prowadzenia tutaj rybactwa, to będzie to też ograniczone tylko do kilku kanałów. I wiadomo, że w tym momencie przestanie to być absolutnie opłacalne, jeżeli do tego wprowadzi się jeszcze jakąś cenę zaporową, tak? Wiadomo, że też nie odbędzie się to wszystko na zasadzie takiej, że będzie to powiedzmy dowolne, tylko na pewno będzie to też wprowadzona jakaś odpłatność.
Tak? Przypomnijmy, panie prezesie, że rzeczywiście parki narodowe działają w ten sposób, że na ich terenie nie można polować, nie można łowić ryb, więc tutaj państwo na pewno oczekujecie konkretnych zapisów i konkretnych deklaracji przy tworzeniu tego parku, żeby taki połów ryb był możliwy.
Oczywiście. Do tego jeszcze chcielibyśmy, jeżeli już mówi się, że ten park w momencie, gdy powstanie, to będzie tam też zagwarantowana rewitalizacja kanałów. Okazuje się, że słowo rewitalizacja nagle przybiera różne określenia, że dla jednych to jest właśnie pogłębienie, oczyszczenie kanałów, doprowadzenie niemalże do takiego stanu, jak był w momencie, gdy to Międzyodrze zostało wybudowane. Dla innych ta rewitalizacja to jest doprowadzenie do stanu jeszcze sprzed.
Niech natura sama robi, co chce.
To było rozlewisko.
Panie prezesie, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Pan Krzysztof Grzelak, prezes Spółdzielni Rybackiej Regalica. Pozdrawiamy i będziemy wracali oczywiście do tematu.
Dziękuję za zainteresowanie tematem.
Wszystkiego dobrego. I jeszcze na chwilę pan Tomasz Miller, zastępca burmistrza Gryfina. Czyli czekacie, panie burmistrzu, na konkretne zapisy, na konkretne rozwiązania i wtedy dopiero podejmiecie decyzję, czy poprzecie ideę utworzenia Parku Doliny Dolnej Odry. Parku Narodowego.
Tak, oczywiście. Ja bym jeszcze zwrócił uwagę na ten ostatni wątek, który poruszył pan Krzysztof Grzelak, mianowicie pogłębienia kanału, bo to jest coś, wobec czego w Gryfinie panuje konsensus. Wszyscy chcemy i wiemy, że to odtworzenie pewnych zdolności Międzyodrza przez pogłębienie kanałów jest nam potrzebne. Jest potrzebne zarówno przyrodzie, bo dzisiaj te kanały się wypłycają, nie ma w nich tlenu. Jest nam potrzebne także z tego powodu, że Międzyodrze to jest nasze bezpieczeństwo, gigantyczny zbiornik przeciwpowodziowy, także ta funkcja przecież tutaj istnieje. To ma znaczenie zarówno dla tych gmin, które się pojawiają w dyskusji o Parku Narodowym, ale także Szczecina. I te pogłębione kanały i utrzymanie tych zdolności przeciwpowodziowych to jest coś, na co bardzo mocno będziemy zwracali uwagę. Równolegle szykowany jest cykl do programu Life Plus, w którym ma zostać złożony w przyszłym roku. Ma dotyczyć właśnie tego zakresu. Rozumiem.
W takim razie, panie burmistrzu, będziemy wracali do tego tematu. Bardzo dziękuję. Tomasz Miller, zastępca burmistrza Gryfina. Pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
I my także dziękujemy słuchaczom. Janusz Wilczyński. Jutro po godzinie 12 spotka się z państwem Krzysztof Kukliński.